Europoseł Jarosław Duda, członek grupy Europejskiej Partii Ludowej Chrześcijańscy Demokraci w studiu Radia Rodzina. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, kłaniam się.
Czy uczestniczył pan europoseł w marszu dziękczynnym za pontyfikat Jana Pawła II i wydarzeniach papieskich w obronie papieża Polaka?
Niestety nie było mnie we Wrocławiu, a chcę powiedzieć, że tego typu marsze nie są dla mnie przejawem najbardziej, powiedziałbym, bezpiecznych, dających poczucie jakiegoś manifestowania swoich poglądów. Ja chciałem tylko przypomnieć, że jestem absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego imieniem Jana Pawła II, świętego. Zatem chcę powiedzieć, że bardzo jest to dla mnie jakoś tak, nie wiem jakiego słowa użyć, ale może użyję słowa niezręczne w tym sensie, że wykorzystywany jest nie autorytet największy, niestety do walki politycznej i to się zadziało.
Tylko wydaje się, panie pośle, że to z dwóch stron teraz w tym momencie jest wykorzystywane.
Ja myślę, że emocje zawsze są złym doradcą i jak się znalazł pretekst, to jedna i druga strona niepotrzebnie w moim rozumieniu stara się ten temat podgrzewać, szczególnie, że weszliśmy już w tryb wyborczy, co jest łatwym kąskiem czy przyjemnym dla niektórych, ale dla niektórych taki, powiedziałbym, odpychającym, tak jak dla mnie.
To w kontekście ideologii. Co pan sądzi o słowach przewodniczącego Donalda Tuska, że jeśli jesteś katolikiem, to nie możesz głosować na PiS czy Konfederację?
Donald Tusk jest niewątpliwie niezwykle zręcznym politykiem, zresztą szefem mojej partii. Z większością jego komunikatów, przekazów się zgadzam. Niektóre oczywiście są dla mnie zbyt radykalne i też z takim dystansem na to patrzę. Ja myślę, że my powinniśmy po tylu już latach, też wywołanych przez obecnie rządzącą ekipę, ale i też przez opozycję, powinniśmy rozmawiać o tym, co Polaków trapi, co Polki i Polaków trapi.
Skupiamy się na walce światopoglądowej, ideologicznej.
A skupiamy się na tematach zastępczych. Niestety mam to samo w europarlamencie, gdzie kwestie genderowe się pojawiają, LGBT, pojawiają się co chwilę kwestie właśnie takie skrajnie lewicowe. W ogóle tak patrzę na rozkład głosowań, to zaczynam się niepokoić, bo moja grupa największa w Parlamencie Europejskim, Chrześcijańscy Demokraci, przy dziwnych konfiguracjach przegrywamy większość głosowań, co jest, powiedziałbym, no, niepokojące.
Panie pośle, czy grozi nam polexit? Tak jak twierdzi Donald Tusk. Tu coś słychać w tej Unii Europejskiej, panie pośle?
To zależy pewnie, gdzie się ucho, jak to zwykle nastawi. Przyłoży i czy nastawi. W mojej rodzinie tak zwanej politycznej, w delegacji polskiej EPP nie ma w ogóle takiego tematu, no bo on jest dla nas taki racjonalnie absurdalny, że trudno mówić o polexicie. Natomiast słyszymy jakieś głosy w wypowiedziach niektórych posłów z EKR-u, które są, no, trochę, powiedziałbym, brzmiąco po brytyjsku, bo nagle okazuje się, że byłoby nam lepiej, jak słyszę, albo że jak rozpocząć procedurę wyjścia, jak pytał jeden z panów posłów. Gdzieś ta dyskusja musi się toczyć, skoro ona się pojawia w przestrzeni publicznej. Jeśli ktoś tak próbuje stawiać Polskę, która i tak ma kiepską pozycję dzisiaj, w związku z tym, co się zadziało i z KPO, i ze wszystkimi innymi historiami, no to boję się, że nastawienie do nas będzie coraz gorsze, bo też to wyczuwam.
Powiedział pan o KPO, więc pytam, czy są zagrożone te środki, także unijne na Dolny Śląsk, ale także na całą Polskę. Po raz kolejny wraca ten temat, Lewica mówi ostro, jest zagrożenie. Premier mówi, że pewne transze już idą do Polski, dlatego jak to jest w rzeczywistości?
No, idą pewne środki, między innymi na kolej, szybkiej prędkości. Są jakieś środki, które innymi jakby trochę źródłami czy płyną. Natomiast zagrożenie, uważam, i powiem to wprost, jest. Bo ja nie widzę żadnych przyjaznych ruchów w kierunku do administracji brukselskiej, unijnej, żeby oni uznali, że zadzieje się to, co się powinno zadziać, czyli te kamienie milowe i tak dalej zostaną
zrealizowane. Eliza Ferreira tak mówiła, że Polska nie spełnia warunków do otrzymania tych pieniędzy z Unii Europejskiej.
No więc właśnie. A
nie przestrzegamy karty bodajże praw podstawowych.
Tak, no nie tak przestrzegamy stwierdziła. Wielu rzeczy i do których się zobowiązaliśmy. Pan premier Morawiecki był w Brukseli, powiedział, wszystkie kwestie będą załatwione pozytywnie i wrócił i nic się nie dzieje w tym zakresie. A jeśli już, to są typowe działania pozorowane, które nie zrobią wrażenia na administracji, urzędnikach unijnych.
Kiedy ewentualnie możemy spodziewać się tych środków, czy w ogóle możemy spodziewać się tych środków z KPO? Panie pośle, jak pan myśli, że po wyborach, przed wyborami, jak to będzie z tym? Bo ustawa o Sądzie Najwyższym, czyli ta, która jest jednym z 37 kamieni milowych, które Polska ma wypełnić, leży przed Trybunałem Konstytucyjnym, który nie może się zebrać w liczbie 11 osób.
No to są właśnie te działania, o których mówiłem, pozorowane i dlatego jestem pełen niepokoju i takiego wewnętrznego stresu, że naprawdę te środki nie zostaną do nas, że się nie pojawią, bo nie widzę żadnych konkretnych działań ze strony rządu polskiego po to, aby no, pokazać, że jednak no, wypełnimy te nasze zobowiązania, do których się tak, no, zobowiązaliśmy, ale też wchodząc do struktur unijnych mówiliśmy, jakie będziemy mieć tutaj wspólne zasady, a jednak tych zasad się u nas nie przestrzega i to jest powszechna opinia, no poza oczywiście skrajnymi środowiskami, którzy chcą nas wyprowadzić z Unii, inni powiedzą, że wcale te pieniądze nam są niepotrzebne, a ja tam na przykład, to tak na marginesie, toczę dyskusję ostatnio dotyczącą CPK, czyli Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Gdzie, co gdzie, wychodzi z
no
tego?
I, że pieniądze na ten kolej, jeśli w ogóle to powstanie kiedyś,
oczywiście,
to te pieniądze czekają po to właśnie, żeby między innymi doprowadzić szybką kolej do tego portu, mm-hmm, i tak dalej, i tak dalej. One nie idą. Idzie to w strasznych emocjach. Byli u mnie ludzie, wprawdzie z Lubelszczyzny, ale mówią, że są miejsca, gdzie wywłaszczają połowy miejscowości, a rekompensaty nie są potrzebne. Będzie wokół tego nieprawdopodobnie dużo, dużo emocji i również protestu. Słyszałem o miejscowości na Górnym Śląsku, chyba Mikołowie, gdzie 550 domostw jest wywłaszczanych, po to tylko, żeby przeszła tam nowa droga. No okej, okay, ja rozumiem, że pewne rzeczy trzeba robić, ale to trzeba zrekompensować. A ktoś mi mówił, nie chcę mu tego rozpowszechniać, że rekompensata będzie w cenie 1 metra kwadratowego mieszkania w stanie deweloperskim. Mi się wydaje, że osoby, które mają związane swoje życie z tym miejscem, mają swoje domy, jeśli usłyszą taką propozycję.
Trudno wykorzenić tak osoby, które mieszkają od lat albo pokoleniowo.
Propozycję. Źle to wygląda, bardzo źle, ale to będzie jedno z największych nieszczęść, czy jedna z najbardziej niezrozumiałych decyzji, jeśli Polska należnych nam pieniędzy nie weźmie, mimo że jesteśmy płatnikami do wspólnoty budżetu. To znaczy, że stajemy się państwem irracjonalnie myślącym w kategoriach gospodarki, rozwiązywania problemów po pandemii, kwestii tych wszystkich, drożyzny i tak dalej, i tak dalej. Coś tu jest nie halo, przepraszam. No.
A czy źle wygląda także sprawa zakazu sprzedaży nowych aut spalinowych od roku 2035, czyli rzeczywiście ma szansę to wejść w życie?
Tak, ale w zmodyfikowanej formule czy wersji. Mm-hmm. Już Niemcy odpuszczają, że mówią o paliwie, które
to
jest...
Byliśmy jedynym krajem, przypomnijmy.
Był przeciw.
A Niemcy już się wycofują, tak?
Delikatnie się wycofują, mówiąc o tym, że jednak alternatywne paliwo, czyli na przykład będzie i jedno, i drugie. Natomiast słyszałem o jakichś takich dziwnych, możliwych rozstrzygnięciach, że, bo nie będzie można rejestrować nowych aut. Będzie można zmodyfikowane, wyremontowane cały czas mieć w obiegu, więc są już firmy wyspecjalizowane, które się chcą tym zająć.
I zawsze można obejść prawo.
I już tylko czekają, więc ja nie wiem, jak to powinno się zakończyć z punktu widzenia radykalności w 35 roku, czy też może należy to zmodyfikować, chociażby dlatego zmodyfikować, że potrzebny nam jest nowy Zielony Ład, na pewno nam jest potrzebne czyste środowisko, nie myślimy tylko o sobie. Musimy myśleć o przyszłych pokoleniach, o naszych dzieciach, wnukach, prawnukach i tak dalej, i tak dalej. Więc musimy mieć wyobraźnię, ale też nie można no, jakby zadusić takich sytuacji, że ktoś nie będzie mógł dowieźć dziecka do szkoły, na przykład gdzieś tam w terenach wiejskich i tak dalej, bo auta nie będzie mógł zarejestrować, które ma napęd spalinowy. No więc dziwne.
Tylko popatrzmy realnie na liczby. W Polsce takich elektryków mamy około 30 tysięcy na 2 miliony spalinowych samochodów, więc liczby mówią same za siebie, za 12 lat
nie chciałbym
wszyscy...
Nie chciałbym tutaj złośliwy do mojego kolegi, w sensie bycia kiedyś w jednym AWS-owskim klubie w sejmiku. Mówię o panu premierze Morawieckim, który no, obiecał 1 milion samochodów.
Tak, elektrycznych swego czasu.
Tak. Jak słyszę i analizuję ten rynek, no to wygląda to katastrofalnie.
Pada także wiele obietnic wyborczych, między innymi na Górnym Śląsku ma zostać utworzone główne centrum przemysłowe z ministerstwem.
Że tych pomysłów przecież od...
Właśnie zastanawiam się, pomysłów, obietnic przed... My będziemy mieć pełny worek tego wszystkiego, z czego będziemy wybierać.
Jak to w kampanii? Ja akurat jestem zwolennikiem dywersyfikowania ministerstw. One nie muszą być wszystkie w Warszawie. Może minister Ministerstwo Przemysłu, Gospodarki powinno mieć miejsce w najbardziej uprzemysłowionym regionie w kraju. A gdzie indziej powinno ministerstwo, środowisko powinno mieścić się w innym mieście w Polsce. Nie jest to przecież przy tych technikach, przy tym cyfryzowanym świecie coś, co powinno się wykluczać. Ale ja chcę wierzyć w zapewnienie przewodniczącego Tuska, że jeśli wygramy te wybory, to takie ministerstwo stanie się faktem na Górnym Śląsku.
Czas język pokaże. Regionalny, oficjalny, ustawowo zatwierdzony?
Tego nigdy nie rozumiałem, dlaczego się na to nie zgadzaliśmy. Byłem przeogromnym zwolennikiem w związku z przyjaźnią z kilkoma posłami z tamtego terenu, między innymi już niestety świętej pamięci senatorem Markiem Plurą, byłym posłem do Parlamentu Europejskiego, który był najgorętszym zwolennikiem wprowadzenia gotki śląskiej, w sensie bycia w
obiegu. Mówi pan ze Ślązaczką.
Wiem, dlatego też chciałem się pochwalić, że wiem, co to znaczy gotka. Przykre, Marek niestety odszedł. Jest oczywiście jeszcze kilku aktywistów. Ja nie rozumiem, dlaczego nie pozwolić na to, skoro może być, nie wiem, możliwość jakiegoś wsparcia Kaszubów i tak dalej, co Górnoślązaków też, którzy chcą mówić swoim języku. Zresztą i tak mówią. Posłowie z Górnego Śląska w Europarlamencie mówią do mnie czasami tak, że mówię poczekaj,
żeby cię dokładnie trzeba, prawda? A babciowe? Donalda Tuska?
Bardzo dobry
nie
pomysł.
Nie jest to tak, a nie jest to populistyczne? Znaczy, Balcerowicz krytykuje ten pomysł.
Pani redaktor, jak ja mówiłem kiedyś, byłem, przypomnę, pani redaktor, a może i naszym słuchaczom, najdłużej funkcjonującym wiceministrem pracy i polityki społecznej, odpowiedzialnym za nie dość, że całe to środowisko wykluczanych ze społeczeństwa osób, ale z niepełnosprawnościami.
Ale, także za społeczne sprawy.
Ale chcę powiedzieć, że mieliśmy badania, że polskie społeczeństwo ubożeje. Ja mówiłem zarówno ministrowi Rostowskiemu, jak i ministrowi Szczurkowi, że mamy środki, z tego co wiem, na przynajmniej 300+. Znaczy, uważam, że moja formacja między innymi przegrała wybory przez to, że zapomniała o całej sferze społecznej, o całej sferze ubóstwa, o całej sferze opieki nad dziećmi, żłobkowo. Zdarzyły się dobre rzeczy, ale to było za mało. Wtedy liczyły się inne priorytety. Zebraliśmy za to baty. W sensie...
Mówić też o rozdawnictwie w związku z...
No nie, no, ale to chcę też powiedzieć, jak jestem przy głosie, nic, co zostało dane, nie zostanie zabrane, bo to też jest straszak ze strony dzisiejszej formacji
rządzącej. Tak, ale ludzie także się boją z jednej strony, znaczy, się zabierze.
To znaczy, jestem przekonany, że my, czyli to środowiska tak zwanej Koalicji Obywatelskiej, czy szeroko pojętej, jak to się nazywają, demokratyczne, jeśli nie będziemy mieć kilka takich okrętów flagowych, to przy tym dzisiejszym działaniu obecnej koalicji, to różnie może się skończyć, wierząc głęboko w to, że zmiana władzy nastąpi jesienią tego roku, ale właśnie, jak to pani mówi, babciowe, czy kredyt 0%, czy inne tego typu rzeczy muszą być...
Problemem przedsiębiorców, o których mówił Wielkopolska. A co na Dolnym Śląsku? Bo w maju spotkanie z premierem.
Tak. No,
co nam obieca?
Nie mam wiedzy, jaką niespodziankę przyjemną dla Polek i Polaków i Dolnoślązaczek i Ślązaków przygotuje pan premier Donald Tusk. Ale jak widać, w każdym regionie w czasie tego objazdu proponuje jakieś przyjemne,
tego myślałam, nowe
że może
pan
propozycje.
Wie o jakimś asie w rękawie, który zostanie skierowany z propozycją dla Dolnoślązaków.
To jest trochę tak, że my powiedzieliśmy 0%, a za chwilę powiedział Prawo i Sprawiedliwość powiedziało kredyt 2%.
A nie było odwrotnie?
Nie. Możemy to sprawdzić przy jakiejś okazji. Teraz ściganie się na pomysły. Ten program trzeba przeliczyć, znaczy pokazać pomysły, przeliczyć i powiedzieć, ile to będzie kosztowało i sprawdzić, czy nas będzie stać. Koniec. A na pewno przydałyby się do tego środki unijne. Tylko przyklasnąć. Nie widzę w tym nic złego.
A pan się zmobilizuje i wesprze Koalicję Obywatelską?
Jako
w nadchodzących wyborach, bo wydaje się, że jakoś osiągnęła taki sondażowy sufit, że nie może
tak się
mówi,
przebić. Ale to...
Czy pan jako eurodeputowany wesprze kampanię?
Oczywiście, że wesprę i już wspieram i będę, już byłem w Wielkopolsce na spotkaniach, będę na pewno na Dolnym Śląsku. Podejrzewam, że jeszcze w dwóch regionach w miarę może mojego czasu i obowiązków w Brukseli i Strasburgu. Zatem to jest moja rola jako polityka, jako też przypomnę byłego szefa Platformy Obywatelskiej na Dolnym Śląsku. Więc będę to robił, bo wierzę głęboko w to, że zmiana jest konieczna, ponieważ to, co się przez te 8 lat zadziało, to jest niepokojące. Gdyby w moich czasach dochodziło do tego typu historii, jak Villa Plus, jak inne te rzeczy, których już nie chcę wymieniać, to u nas były inne standardy. Nikt by nie został za połowę tego, co się zadziało w ostatnich czasach w strukturach Zjednoczonej Prawicy. Dłużej w rządzie niż podpis premiera i do widzenia. A tutaj nic się nie dzieje.
To jakim standardem kierował się pan przy wyborze nowych stażystów do Parlamentu Europejskiego?
Jakiś fajny,
przyjemny temat.
Chcę powiedzieć, że znowu jestem pod wielkim wrażeniem młodych ludzi, którzy złożyli swoje aplikacje. Wykształceni, językowi, inteligentni, z pomysłami, z kreatywnością, poważnie traktujący ten etap, bo to może być staż tylko, prawda? Mhm. Ale też już szukają swojego miejsca w strukturach europejskich, żeby można było. A nam jest potrzebna młodych, dobrze wykształconych, które będą dbać o interesy polskie w Brukseli i w Strasburgu ludzi, bo te nasze obecności wydaje mi się cały czas niewystarczające, bo Niemców jest pełno, Francuzów jest pełno, a naszych ludzi, jak słyszę, ciągle za mało, albo w jakichś konkursach odpadamy w ostatnim będzie, bo ta duża polityka też robi tutaj swoje, jak się okazuje, co mnie dzisiaj napawia optymizmem i mam nadzieję, że wielu z tych, którzy dzisiaj są po konkursie i nie tylko wygrało, ale było w tej atmosferze konkursowej, żeby się zaprezentować, żeby pokazać, co się umie, jak się umie, żeby pokazać znajomość swojego języka, którym się będzie chciał posługiwać i tak dalej. Nomen omen, bardzo dobrze oceniane jest szkolenie, które tam w ramach tego dnia stażowego, tak go nazywamy, proponuje młodym ludziom przez wybitnego specjalistę do spraw budowania wizerunku, umiejętności prezentacji się, wypowiedzi i tak dalej. Bardzo oni są z tego zadowoleni i to się naprawdę bardzo sprawdza. Wygrali najlepsi i tego się trzymamy. Chcę powiedzieć, że jestem jednym z nielicznych posłów, myślę, z Polski, a może i z Europy, który robi to w sposób konkursowy, a nie ze wskazania. Czyli wygrywa ten, który się najlepiej zaprezentuje i tam ma jakieś najlepsze dla siebie i dla mnie, jako mój stażysta, pomysły, jak mnie wesprze przez ten miesiąc czy półtora, w zależności od tego, na ile się umówimy na ten staż.
To stażystom życzymy wszystkiego dobrego na nowej drodze zawodowej także.
Tak, takiego fajnego otwarcia na przyszłą drogę zawodową.
Bardzo dziękuję. Europoseł Jarosław Duda, członek Grupy Europejskiej Partii Ludowej, chrześcijańscy demokraci.
Bardzo dziękuję za zaproszenie, pozdrawiam, do usłyszenia.